Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Zofia Kozerawska.
Za kilka dni, w niedzielę 15 października, w wielu krajach obchodzony będzie Dzień Dziecka Utraconego. Po raz pierwszy 35 lat temu miało miejsce to w Stanach Zjednoczonych, a pomysłodawczynią pamiętniania dzieci utraconych przed narodzinami była Robin Beer, która sama kilkakrotnie poroniła, a jedno z jej dzieci zmarło właśnie 15 października. W Polsce Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest od 2006 roku, dlatego dziś będziemy o tym rozmawiać. Moimi gośćmi w studiu są przedstawiciele zespołu Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, pani Beata Biały, rzecznik fundacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I ksiądz Wojciech Pieniak, kapelan. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W pierwszym odczuciu, kiedy słyszymy to dziecko utracone, myślimy właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałam, o tym dziecku nienarodzonym, o tym, które zmarło przed narodzeniem. Ale czy możemy również mówić, że to dziecko utracone to jest to dziecko, które utraciliśmy, kiedy miało kilkanaście lat?
My może z racji tego, że pracujemy w hospicjum, chyba byśmy się przychylili właśnie do takiej interpretacji, jeśli tak mogę to ująć, tego dnia, tego święta. Bo strata dziecka jest doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju, niezwykle bolesnym i chyba nie ma zasadniczego znaczenia, na jakim etapie życia tego dziecka ta śmierć następuje. Z punktu widzenia rodzica myślę, że to jest tak dojmujące doświadczenie, że dziecko utracone to jest każde dziecko, które od nas odchodzi, powiedzielibyśmy przedwcześnie. My w hospicjum stykamy się i z sytuacją odejścia dziecka nienarodzonego, ponieważ prowadzimy hospicjum perinatalne, i z sytuacją, kiedy umiera dziecko narodzone, dziecko nieuleczalnie chore, które jakiś czas z rodzicami, z rodziną było. W tym roku jest taki zbieg okoliczności, że akurat to święto dziecka utraconego przypada dzień po Światowym Dniu Opieki Paliatywnej. To jest taki bardzo szczególny zbieg okoliczności, który dla nas, dla pracowników hospicjum ma szczególne znaczenie. Ja jestem absolutnie przekonana, że powinniśmy myśleć szerzej, nie tylko w perspektywie dzieci nienarodzonych, ale również dzieci zmarłych.
Ja bym dodał jeszcze więcej, ponieważ w ramach pracy naszej fundacji prowadzimy grupy wsparcia również dla rodziców w żałobie i tam mamy rodziców dzieci, którymi się nie opiekowaliśmy i często te dzieci umierały, odchodziły, będąc już dorosłymi ludźmi, ale nadal to były dzieci tych rodziców i ci rodzice przez wiele lat, kilka czy nawet kilkanaście lat przyjeżdżają do nas na te grupy wsparcia, bo to wsparcie im jest potrzebne po stracie już dorosłego dziecka. No różne to są to sytuacje. Ktoś sobie odebrał życie, ktoś zginął w wypadku samochodowym, ktoś zmarł na jakąś ciężką chorobę i też to jest dziecko.
To jest rzeczywiście taki temat nieznany, niedotykany głośno, medialnie. Cierpiących rodziców, którzy stracili dorosłe dzieci.
Dorosłe dzieci, dokładnie, tak. Także dla nich to też są dzieci, które odeszły za wcześnie.
Dzień dziecka utraconego, niezależnie od tego, czy to było dziecko, które mogliśmy zobaczyć, czy to, którego nie zobaczyliśmy nigdy, trudny, bolesny. Czy ogłaszanie go światu i w pewnym sensie, w związku z tym, użyję takiego słowa, celebrowanie tego dnia jest potrzebne? Czy to jest dobry pomysł, żeby o tym głośno mówić?
Ja bym chyba nie użyła słowa celebrowanie. Nie użyłabym chyba też słowa świętowanie, bo to są takie określenia, które łączą się z czymś na ogół radosnym. Natomiast użyłabym słowa upamiętnianie, bo chyba w tym wszystkim chodzi właśnie o pamięć, ale też o pewną taką świadomość tego, że to się dzieje codziennie obok nas. Umierają dzieci, jak okrutnie by to nie brzmiało, no ale i nienarodzone, i narodzone. Dla rodziców jest to ogromne cierpienie, a my jako społeczeństwo powinniśmy być tego świadomi i umieć też w stosunku do ludzi w takiej sytuacji się zachować. Często rozmawiając z rodzicami, którzy stracili dziecko, słyszymy, że oni się czują trochę samotni i często nierozumiani. Znaczy, nawet boją się rozmawiać z otoczeniem o tym swoim bólu, w obawie, że po prostu nie zostaną zrozumiani. Co więcej, doświadczają takiego niezrozumienia, doświadczają też takiego lęku ze strony nawet najbliższych osób z rodziny, bo nie potrafimy rozmawiać o takich bolesnych sprawach.
Czego potrzebują tacy rodzice? Bo też powiedzieliśmy sobie tutaj, że mówimy o rodzicach, ale przecież to nie tylko rodzice tracą dzieci. Czego potrzebują rodzice po stracie dziecka i rodzeństwo?
W ramach hospicjum również zajmujemy się taką pomocą dla rodzeństwa w żałobie. Jest grupa, która od czasu do czasu się spotyka. Są to zazwyczaj takie wyjazdowe spotkania, gdzie oprócz tego, że te dzieci w bardzo różnym wieku i bardzo małe i prawie już dorosłe dzieci razem przebywają, razem się bawią, razem zwiedzają, ale również rozmawiają o swoich przeżyciach związanych właśnie z żałobą. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, czego potrzebują rodzice. Bardzo różnie to przeżywają. Spotykając się z rodzicami, no właśnie już po śmierci, chociażby w czasie tych grup wsparcia albo w innych okolicznościach, no najczęściej jest tak, że oni pielęgnują w sobie tę pamięć o tych dzieciach, a świat, również ci najbliżsi, chcieliby, żeby życie wróciło do normy.
Żeby pójść dalej,
tak? I bardzo im brakuje właśnie takiego współodczuwania. To nie chodzi o to, żeby jakoś to cierpienie pomnażać i ciągle się nad sobą użalać, ale bardzo często jest taka mowa o tym, że już przestają pamiętać, że to dziecko było, że żyło, czy był ten stan błogosławiony. I te mamy, czy ci ojcowie, ci najbliżsi ciągle o tym pamiętają, a widzą, że dziadkowie, babcie, bracia, siostry czy przyjaciele już jakby zapominają zupełnie o tym i to jest to trochę takie bolesne. Też musimy być bardzo uważni w takich sytuacjach, ponieważ też spotkałem się z ludźmi, którzy woleli tę stratę przeżywać w jakiejś takiej samotności, w jakimś takim właśnie gronie intymnym, najbliższych, a inni wręcz się domagali i mieli, czy mają pretensje do swoich najbliższych, że nie byli, czy nie są wspierani i że ci tak bardzo szybko zapominają. Tu nie ma recepty. Trzeba by rozmawiać z tymi ludźmi, zapytać się, czego potrzebują. Czy potrzebujecie naszej pomocy i tego, żebyśmy z wami byli i wspominali, o to jest dobre słowo, te dzieci. Czy wolelibyście, żebyśmy dali wam spokój? Całkiem niedawno byłem na takim pogrzebie małego dziecka, które żyło kilka lat i na tym pogrzebie nie było nikogo oprócz rodziców. Z woli rodziców. Nie dlatego, że nikt nie chciał tam przyjść, tylko rodzice tak sobie życzyli. Takie sytuacje też są. Ale ostatnio byłem na pogrzebie, gdzie było prawie 300 osób, rodzina, przyjaciele.
Czy są jakieś słowa, których dobrze byłoby unikać, kiedy rozmawiamy z rodzicami po stracie, z rodzinami po stracie, może tak szerzej?
W czasie, kiedy jestem kapelanem, rozpocząłem 5. rok swojej pracy, byłem również w sytuacji śmierci dziecka. Tuż po śmierci dziecka, tuż przed śmiercią dziecka, kilka godzin po śmierci dziecka. Pierwszą moją zasadą jest nie mówić za dużo. Żeby przyjść, a raczej być, raczej słuchać, modlić się z tymi ludźmi, ale na pewno nie używać słów wszystko będzie dobrze, jakoś się ułoży. Znowu, z relacji tych ludzi, których spotykam na grupach wsparcia, oni sami mówią, jakie słowa ich najbardziej bolały, że nie wiem, będziecie mieli jeszcze jedno dziecko, albo weź się w garść, przestań się mazać, wróć do normalnego życia. Takie słowa, które niby mają na celu podniesienie kogoś, a tak naprawdę bardzo ranią. Jeszcze raz powtórzę. Moim zdaniem lepiej jest nic nie mówić i być, niż powiedzieć za dużo. Kiedyś jeden kapłan na rekolekcjach dla kapelanów opowiadał taką historię, że on kiedyś właśnie popełnił taki błąd. Pojechał na pogrzeb swojej kuzynki, właśnie takiej niepełnosprawnej. Rodzice się wiele lat nie opiekowali. Odprawił mszę, odprawił pogrzeb i potem do cioci wujka powiedział, to teraz sobie trochę odpoczniecie, będzie wam lżej. I oni na niego spojrzeli jak na idiotę. I powiedzieć, co ty mówisz? My byśmy woleli się nią opiekować do końca naszego życia. I owszem, nam było ciężko, ale my byśmy woleli, żeby było nam ciężko, żebyśmy byli zmęczeni, ale żeby ona była. No tego typu słowa są niedopuszczalne.
Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę.
Co Kościół na to?
Dzisiaj w studiu rozmawiamy o dzieciach utraconych. O tych utraconych przed narodzeniem, o tych utraconych po tym, jak żyły z nami kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Skończyliśmy na tym, czego tym rodzicom nie mówić, co ich boli. Jakie słowa jeszcze nie pomagają, nie podnoszą na duchu?
Pamiętam taką jedną rozmowę z mamą tuż po śmierci jej córki, kiedy ona mi powiedziała, że to, czego absolutnie nie chciała usłyszeć, a usłyszała od bliskich, to, że czas leczy rany. No to jest takie stwierdzenie, które się często powtarza, ale ona akurat właśnie powiedziała, że to była ostatnia rzecz, jaką chciała wtedy usłyszeć, ponieważ ona nie chciała, żeby czas zatarł w jej sercu, w jej pamięci obraz tego dziecka, które odeszło. I że nawet użyła takiego sformułowania, że dla niej to byłaby zdrada w stosunku do tego dziecka, do córki. Więc tak jak ksiądz Wojtek powiedział, ja myślę, że trzeba być bardzo uważnym i ostrożnym w sformułowaniach, żeby nie mówić nawet rzeczy, które wydają się nam oczywiste i które w takich normalnych, życiowych sytuacjach, one są może nawet i prawdziwe, ale akurat to jest taka bardzo szczególna sytuacja, w której dobór słów jest niezwykle ważny.
My chcemy pomagać, no współczujemy, nie wiemy, co czuje ten człowiek, bo nie byliśmy w jego sytuacji, a nawet jeśli byliśmy, to nasza była inna i po prostu jest tak, że często boimy się odezwać do osoby, która kogoś straciła. To oczywiście nie dotyczy tylko dzieci, ale to jest szczególna sytuacja, wyjątkowo trudna. Co w takim razie dobrze byłoby robić? Co jest bezpieczne? Czy lepiej, w sensie lepiej się nie odzywać do tych osób? W ogóle jakby udawać, że nic się nie wydarzyło?
To znaczy tak, wydaje mi się, że należy dać znać, że jestem gotowy. Jestem gotowy spotkać się, porozmawiać, ale też nie pchać się na siłę, bo może ja nie jestem odpowiednią osobą, może akurat ze mną nie chcą się spotkać, ze mną nie chcą porozmawiać, ale taki znak, że jestem gotowy i jak tylko chcielibyście, to jestem, to jest bardzo ważne. Aczkolwiek znowu, no też słyszałem takie sytuacje, że ktoś się deklarował, że jestem gotowy, a oni tak naprawdę czekali, aż ta osoba rzeczywiście zadzwoni, przyjedzie, odezwie się. To jest bardzo trudne. Ja powiem tak, kiedy dostaję telefon, że zmarło nam dziecko i jadę na to spotkanie, no to zawsze się po prostu modlę, Panie Boże, no bądź ze mną, poprowadź mnie, no daj mi jakieś myśli, słowa, bądź w całej tej sytuacji, bo ja nie wiem, bo każda sytuacja jest zupełnie inna. Ja akurat jestem kapłanem, jestem kapelanem. Inaczej mi się rozmawia z ludźmi, których długo znałem i wiedziałem o nich, że to są ludzie głębokiej wiary, którzy mają ufność w Panu Bogu. No jeżeli dzwoni do mnie mama i mówi w ten sposób, proszę księdza, mamy aniołka w niebie, Lilianka odeszła. W ten sposób mi komunikuje śmierć swojej córki. To ja tam nie mam dużo do zrobienia, tak? Bo ci ludzie płaczą, ale nie rozpaczają. Kiedy jestem na pogrzebie, kiedy mówię homilię, to się nie posługuje słowem ludzkim, tylko słowem Pana Boga, który właśnie mówi o tym, że te dzieci są zbawione, te dzieci są w niebie. Trochę trudniej jest w sytuacji tych ludzi, którzy nie mają tej podstawy. Chociaż powiem tak, ja nie jeżdżę do wszystkich podopiecznych hospicjum. Nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego, że niektórzy nie chcą mieć do czynienia z kapelanem. I jak oni przeżywają śmierć swojego dziecka, tego nawet nie wiem, bo po prostu nie uczestniczę w tym.
Ale mamy psychologów. Tutaj się wtrącę, że w zespole naszego hospicjum są psycholodzy i oni też mają swój udział w tym wspieraniu rodziców właśnie również na etapie odchodzenia dziecka.
Chciałam właśnie spytać, kim opiekuje się hospicjum dla dzieci? To znaczy, czy to są tylko katolicy?
Nie ma w ogóle takiego kryterium.
To jest fundacja, która po prostu kiedyś zatroszczyła się o to, aby był kapelan dla tych, którzy kapelana potrzebują.
Jedynym kryterium, takim najistotniejszym, jest stan dziecka. Jeżeli dziecko jest nieuleczalnie chore, jeżeli pobyt w szpitalu nie ma już uzasadnienia, bo wiadomo, że tej choroby podstawowej się nie da wyleczyć. Jeżeli rodzice, a czasami dziecko, jeśli jest świadome i w wieku, który to umożliwia, chcą, żeby to dziecko wróciło do domu, to hospicjum domowe może zaoferować pomoc. Nasze akurat hospicjum działa na terenie Warszawy i tak mniej więcej w promieniu 100 km od Warszawy. No, dojeżdżamy jako zespół hospicyjny do domów naszych pacjentów. I nie ma tutaj żadnego kryterium ani religijnego, ani narodowościowego.
Finansowego,
nie, bo nasi pacjenci...
Jest kryterium terytorialne, tak, można powiedzieć.
Terytorialnie i choroba. To znaczy, jeżeli to jest choroba, która kwalifikuje do opieki takiej paliatywnej, to jak najbardziej każdy może otrzymać taką pomoc. I teraz to jest cała grupa taka interdyscyplinarna, ludzi o różnych specjalnościach. No zacznę od tych najbardziej oczywistych, czyli to są lekarze, to są pielęgniarki, to są również fizjoterapeuci i to jest ta grupa, powiedzmy, medyczna. Oprócz tej grupy medycznej mamy psychologów. Mamy tutaj tę sferę psychiczną, czyli ciało, psychę. Mamy ducha, czyli mamy kapelana, właśnie dla tych, którzy potrzebują takiego wsparcia i sobie go życzą. I mamy pracownika socjalnego, który z kolei przygląda się sytuacji socjalnej rodzin i dba o to, żeby ta nasza opieka mogła być realizowana, dlatego że też trzeba wziąć pod uwagę, że żeby dziecko wróciło do domu, to jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy. Więc często jest tak, że sytuacja finansowa może ulec pogorszeniu. My wtedy wspieramy również finansowo taką rodzinę socjalnie. I tak to wygląda. Zespół jest taki właśnie, tak jak powiedziałam, interdyscyplinarny. Chodzi o to, żeby ta opieka była możliwie kompleksowa. I powiem jeszcze jedną istotną rzecz, że ta opieka nie ogranicza się do pacjenta, tylko otaczamy opieką całą rodzinę, czyli również rodziców, rodzeństwo. Właśnie dlatego mamy psychologów, którzy mogą na przykład w sytuacjach takich kryzysowych tam pomagać, wspierać rodzinę, ale również te dzieci zdrowe, które no też są w bardzo trudnej sytuacji, bo trzeba sobie zdać sprawę, że jeśli jest nieuleczalnie chore dziecko w domu, to uwaga rodziców często się koncentruje właśnie na nim.
Często się mówi, że jeżeli jedna osoba choruje, to cała rodzina choruje,
jest
prawda?
Jest to głęboka prawda, tak. Mhm. Tak, a rola hospicjum polega na tym, żeby właśnie umożliwić rodzinie możliwie normalne funkcjonowanie.
Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę.
Co Kościół na to?
Dzisiejszymi gośćmi w studiu są przedstawiciele zespołu Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, dlatego że rozmawiamy o Dniu Dziecka Utraconego. I szeroko rozumiemy ten dzień dziecka utraconego, niezależnie od tego, jak długo ono żyło w łonie mamy, bądź poza nim. Proszę księdza, co Kościół mówi o dzieciach, które zmarły przed urodzeniem, o tych nieochrzczonych, o tych, których nie dało się pochować? Pytam o to dlatego, że mam doświadczenie spotykania rodziców, którzy doświadczając tego wielkiego cierpienia, doświadczyli też drugiego cierpienia, niemożliwości pochowania swojego dziecka. I w wielu rodzicach zostaje takie pytanie, gdzie jest moje dziecko? Co się z nim stało?
W historii Kościoła były bardzo różne poglądy na ten temat. W obecnym czasie no, przychylamy się do tego, że te dzieci są zbawione. No, przykładem jest rodzina Ulmów, gdzie dziecko nienarodzone zostało wyniesione do chwały ołtarza, zostało nazwane błogosławionym. Ja pracując w hospicjum dla dzieci mam takie wrażenie, że w ogóle pracuję wśród świętych i błogosławionych. Oczywiście te dzieci żyją, ale no w sposób szczególny no, uczestniczą w krzyżu Jezusa Chrystusa. W poprzedni piątek, kiedy przyjechałem na spotkanie z rodziną po śmierci ich córeczki, tata tego dziecka kilka godzin po odejściu Laury opowiedział mi to, co usłyszał od księdza Piotra Pawlukiewicza, przy okazji słuchania jakiejś konferencji czy kazania, ciężko chore dziecko, 5-letni chłopiec rozmawia ze swoim ojcem, pytając go, dlaczego jestem chory, dlaczego tak jest, dlaczego Pan Jezus to mnie nie uzdrowi, dlaczego to wszystko się dzieje. Mądry tata pyta swojego syna, a gdybyś spotkał Jezusa, który niesie krzyż i Pan Jezus by cię poprosił o to, żebyś mu pomógł, to co byś zrobił? No i ten chłopiec odpowiada, pomógłbym mu. A tata mówi, no właśnie, Pan Jezus cię poprosił, żebyś mu pomógł. Ja kiedy to usłyszałem od tego ojca, który przed chwilą pożegnał swoją córkę, po prostu aż zadrżałem, bo ja przyjechałem, żeby jego pocieszać, podnieść na duchu, a ten człowiek mi opowiada właśnie to, co kiedyś usłyszał. No i rzeczywiście ja też tak uważam, że te dzieci po prostu biorą udział w krzyżu Jezusa Chrystusa w sposób mniej, bardziej świadomy. Na drodze krzyżowej święta Weronika ocierała twarz Jezusowi z miłości, ale Szymon z Cyreny był przymuszony, żeby nieść ten krzyż. Więc jesteśmy zaproszeni do tego, aby uczestniczyć w dziele zbawienia i dlatego, że na świecie jest tylu nieświętych, to Panu Bogu jest potrzeba wielka rzesza świętych. I te dzieci są zaproszone do tego i ich rodzice również, bo mówię, że pracuję wśród świętych błogosławionych, myśląc przede wszystkim o tych dzieciach, które jak odchodzą, to idą prosto do nieba, zwłaszcza te, które nigdy nie popełniły grzechów uczynkowych, ale również ci rodzice często po prostu mimo swoich różnych słabości są święci, bo ja mam taki obraz, jak Jezus jest przybity do krzyża, tak ci rodzice są przybici do łóżek swoich dzieci. 24 godziny na dobę, codziennie są, że tak powiem, przybici do tych łóżek, przywiązani, przykuci, i w ten sposób też dźwigają ten krzyż. Ale jeszcze wrócę do tego pierwotnego pytania. Właśnie, co się dzieje z tymi dziećmi? Są zbawione. Jeden z księży, z którymi na ten temat rozmawiałem, powiedział w ten sposób, a dlaczego miałyby być niezbawione, skoro Pan Jezus przyszedł, żeby zbawić każdego człowieka? Oczywiście nie na siłę, ale za co miałby karać te dzieci?
Ja odpowiem tym, co usłyszałam od jednego z rodziców, bo nie zostało ochrzczone. Moje dziecko nie zostało ochrzczone. I tak myślę o rodzicach, którzy nie mieli okazji pochować swoich dzieci. Czy jest jakaś możliwość uczestniczenia w nabożeństwie, które ich wesprze w tym miejscu?
My w każdą pierwszą niedzielę po
Święcie Wszystkich Świętych.
Po Święcie Wszystkich
Świętych.
Czyli
już niedługo.
Tak, już wkrótce.
W naszej katedrze o godzinie 15 odprawiamy mszę świętą. No właśnie, ta msza święta obejmuje wszystkie nasze dzieci, którymi się opiekowaliśmy jako fundacja, jako hospicjum, ale też te dzieci, którymi się nie opiekowaliśmy, a rodzice przychodzą, przyjeżdżają na grupy wsparcia, ale i też wszyscy rodzice, którzy przyjdą w tej intencji do nas na mszę świętą. Ja mam zawsze takie dubium, odprawiając tę mszę świętą, bo pewnie z 50%, jak nie 80%, to te dzieci są i tak w niebie i się nie ma co za nich modlić. Ale rodzice czasami mają taką wrażliwość, że na wszelki wypadek się pomóc.
Ale my zawsze mówimy, że to jest w intencji tych naszych zmarłych podopiecznych i ich rodzin.
Ich rodzin, dokładnie. Tak. Więc takich rodzin, które mają wątpliwości, pytania, więc jakby obejmujemy wszystkie te intencje. Natomiast, tak jak mówię, są też te dzieci, które miały świadomość, popełniały grzechy, jakiegoś tam oczyszczenia potrzebują, które umierały. Najstarsza nasza podopieczna ma teraz 30 lat.
A najstarszy nasz podopieczny, który zmarł 4 lata temu, miał 44 lata, więc to był już dorosły mężczyzna, a przyjęty został pod opiekę jako chłopiec.
Także są oczywiście pewne formy modlitw. Wystarczy również otworzyć internet i tam są różnego rodzaju modlitwy za te dzieci w ich intencji.
Spotkał się ksiądz z taką rodziną, która by poprosiła o mszę świętą, bo kiedyś zmarło im dziecko i to dziecko nie mogło mieć pogrzebu, ale czują takie pragnienie, albo prosili o rozmowę w tym temacie. Czy ma ksiądz też takie osoby, które przychodzą i proszą o takie wsparcie?
Nie, z taką sytuacją się nie spotkałem, żeby ktoś poprosił o taką mszę świętą. Również No rzadko. Raczej no, poruszam się w tej sferze właśnie tego hospicjum, gdzie są dzieci.
Ale gdyby nas słuchał ktoś, kto tego doświadcza, czy może się do księdza zwrócić?
Oczywiście, nie ma problemu. Jestem otwarty na spotkanie. I modlitwę.
Jeszcze chciałam zapytać o wolontariat, bo może słucha nas ktoś, kto czuje w sobie takie zaproszenie, żeby towarzyszyć, ale nie jest lekarzem, nie jest psychologiem, nie jest księdzem i chciałby jakoś włączyć się w działania hospicjum. Czy jest taka możliwość?
Tak, oczywiście my mamy wolontariuszy, którzy są z nami no, już od wielu lat i oczywiście formy ich zaangażowania mogą być różne, ale są tacy, którzy pomagają również w opiece nad naszymi pacjentami. Ta opieka oczywiście nie ma takiego charakteru medycznego, ale pomagają rodzicom w różnych zabiegach pielęgnacyjnych, czasami to są, wydawałoby się banalne zupełnie czynności, ale niezwykle potrzebne, no, takie jak na przykład wyjście z takim dzieckiem na spacer. Albo zostanie z nim z kolei w domu, żeby to mama mogła wyjść i zrobić zakupy, czy po prostu się przewietrzyć. Albo pomoc dla rodzeństwa takiego podopiecznego. Więc oczywiście, jeśli ktoś czuje taką wolę, żeby się zaangażować, to my serdecznie zapraszamy. Na naszej stronie internetowej w zakładce Pomagam jest taka zakładka Wolontariat. Tam można znaleźć telefon i mail do naszego koordynatora wolontariatu, napisać do niego, zadzwonić, umówić się na spotkanie i wtedy z radością taką pomoc przyjmiemy. To oczywiście wymaga szkolenia. Jest taki cykl szkoleń, który organizujemy. Zapraszamy każdego, kto czułby takie powołanie.
To jeszcze tylko adres strony internetowej.
www.hospicjum.waw.pl.
Ksiądz coś chce chyba tutaj dodać.
Taka konkretna sytuacja ostatnio związana z wolontariatem. Rodzice wybierali się na wesele, bo brat rodzony ojca brał ślub, no i chcieli się wybrać na wesele. No przyjechała siostra nazaretanka, siostra Karola, która jest naszą wolontariuszką, została z dzieckiem na noc i ci rodzice pojechali sobie na ślub i na wesele. Więc no takich bardzo konkretne zaangażowanie.
To jeszcze chciałam zapytać o grupy wsparcia. Była tutaj już o nich mowa, ale myślę, że warto to jakoś tak zebrać w całość. Są grupy wsparcia dla rodziców i dla rodzeństw?
Mamy dwa hospicja, hospicjum perinatalne i hospicjum domowe. W każdym z tych hospicjów działają grupy wsparcia. I w hospicjum perinatalnym mamy dwie grupy wsparcia. Prowadzą to nasze panie psycholog. Też na stronie internetowej jest informacja na ten temat. W hospicjum domowym z kolei tych grup mamy więcej, bo mamy grupę dla rodziców, mamy grupę dla rodzeństwa w żałobie i mamy taką jedną szczególną grupę dla rodzeństwa, ale jeszcze żyjących pacjentów, ponieważ potrzeby tych dzieci są jednak różne przed śmiercią i po śmierci rodzeństwa, więc te grupy są prowadzone osobno. Także są trzy grupy wsparcia w hospicjum domowym i dwie grupy wsparcia w hospicjum perinatalnym.
Ci rodzice, którzy przyjeżdżają na te grupy wsparcia, niektórzy przyjeżdżają od kilkunastu lat, mówią o tym, że tak naprawdę żałoba się nigdy nie kończy. Ona jest oczywiście inna, ale zawsze, kiedy przychodzą na przykład święta, jak spotykają na przykład znajomych, ich dzieci i sobie myślą, aha, że moje dziecko to byłoby właśnie w tym wieku, to zawsze gdzieś tam to towarzyszy taki ból, takie cierpienie, no właśnie, jakby wyglądał mój syn, nasza córka, co by teraz robili. Oczywiście, no, inna jest sytuacja dziecka bardzo ciężko chorego, gdzie rodzice nie wiążą jakichś tam planów, że pójdzie na studia, zrobi karierę. Inna sytuacja jest takiego dziecka, chociażby jak, no, teraz dwa pogrzeby mieliśmy, gdzie nastolatka, którzy byli zdrowi, nowotwory, no i niestety się nie udało. No ale właśnie ci rodzice opowiadają, że ta żałoba trwa tak naprawdę do końca życia. Ona jest trochę inna, ale się nie kończy. Nie zapomina się o takich dzieciach. Nie wykreśla się ich z życia.
mamy takie bardzo piękne świadectwa rodziców spisane, pisane przez rodziców, przez samych rodziców. One są pisane albo w trakcie choroby dziecka, albo już po śmierci, w rodzaju wspomnienia takiego po zmarłym dziecku. My to publikujemy wszystko na naszej stronie internetowej, więc też można tam zajrzeć, bo nie ma piękniejszego świadectwa niż te świadectwa właśnie samych rodziców. Oni opisują swoje przeżycia w sposób niezwykle poruszający i autentyczny. Także jest też taka zakładka na naszej stronie internetowej Historie naszych podopiecznych, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby dotknąć tego tematu tak bardzo, bardzo blisko, to zachęcam do poczytania tego, co sami rodzice mają do powiedzenia.
Zdarzyło mi się kilka razy na pogrzebie dziecka, kiedy mama albo tata wychodzili i czytali takie wspomnienia. Są niesamowite przeżycia, po prostu tak piękne rzeczy ludzie piszą, mówią. Trudno to opisać, trudno to opowiedzieć, naprawdę.
Ja widzę, że można by było zrobić osobną audycję na temat tego, jak zmieniło wasze, drodzy goście, życie, zetknięcie z tymi rodzinami.
To prawda.
Bardzo dziękuję za rozmowę o tych trudnych tematach. Bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie. Gośćmi dzisiejszego spotkania była pani Beata Biały, rzecznik Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i ksiądz Wojciech Pieniak, kapelan tejże fundacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Co Kościół na to?
Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.